Witajcie w czwartym odcinku I Smell Music, podcastu, w którym wraz z moimi gośćmi eksploruję fascynujący świat muzyki. Jeśli kochacie muzykę, nieważne jakiego gatunku, a do tego lubicie słuchać ciekawych historii nietuzinkowych ludzi, to jest to oczywiście miejsce dla Was. Jak zawsze, jeśli podoba Wam się to, co tutaj robię, co tu usłyszycie i zobaczycie, dajcie proszę kciuk w górę na YouTube, koniecznie zostawcie komentarz, dajcie dobrodusznie 5 gwiazdek i jakąś pozytywną opinię na Spotify czy na innej platformie, na której słuchacie podcastów. Pamiętajcie też, żeby śledzić mnie na mediach społecznościowych, jestem na Facebooku i Instagramie, linki w opisie nagrania. A dziś moim gościem jest Piotr Picur, lider, wokalista i gitarzysta olsztyńskiej postmetalowej formacji Defying. Piotra poznałem parę tygodni temu przy okazji koncertu w olsztyńskiej scenie Zgrzyt, podczas którego to koncertu zespół promował swoje najnowsze wydawnictwo Wadera. I gdzieś tam w trakcie zdobywania autografów na świeżo nabyty fizyczny egzemplarz tejże płyty, nie mając absolutnie żadnych oczekiwań, spytałem Piotra, czy nie zechciałby przyjąć zaproszenia do I Smell Music. No i ku mojemu zaskoczeniu, pozytywnemu, rzecz jasna, z miejsca się zgodził, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny. Podczas naszej rozmowy, którą zaraz usłyszycie, naturalnie sporo miejsca poświęcamy premierowemu materiałowi zespołu, ale wracamy też do początku istnienia Defying, do świętującego dziesięciolecie debiutanckiego albumu grupy i tak skacząc sobie z tematu na temat, zahaczamy też trochę o nasz rodzinny Olsztyn. Więc dla tych, co ze stolicy Warmii pochodzą lub kiedykolwiek tam mieszkali, no, będzie to pewnie jakąś dodatkową gratką. A zatem powitajcie proszę po raz pierwszy w I Smell Music Piotr z Defying. Cześć Piotr, witam Cię w skromnych podwojach mojego skromnego, dobra, za dużo mówię o tej skromności. Witam Cię w I Smell Music, bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie.
Cześć, ja również się bardzo cieszę.
I tak naprawdę podziękować, poza tym, że dziękuję Tobie, że jesteś, to jeszcze w zasadzie powinienem podziękować chłopakom z Frontal Cortex, szczególnie tutaj Grzechowi i Pukasowi, bo to oni, nie pamiętam kiedy, pamięć zawodna jest, ale dałbym sobie rękę uciąć, no dobra, może lepiej nie, ale wydaje mi się, że gdzieś przy okazji zeszłorocznego Mystic Festival, bo tam się z chłopakami widziałem, to który z nich właśnie wspomniał mi o Defying i zwrócił moją uwagę na was i wtedy pamiętam, że przesłuchałem sobie, zacząłem od The Splinter of Light We Misread i gdzieś tam wróciłem też jeszcze do wcześniejszego, do waszego debiutanckiego wydawnictwa, ale tak jakoś miałem już gdzieś tam was na radarze i jak ostatnio zamieściliście, też dzięki Pukasowi widziałem, że wtedy jak zamieściliście linka do teledysku, no to już tak się mocno gdzieś tam rozbudziły oczekiwania i już czekałem na płytę, ale to właśnie dzięki chłopakom usłyszałem o was i dzięki nim jesteś tutaj, także panowie, pozdrawiamy jakby co.
Pozdrawiamy, tak, dziękujemy bardzo.
Taką trochę tutaj rodzącą się, mam nadzieję, tradycją tych audycji jest to, że najpierw na początku zawsze mojego gościa pytam, czego ostatnio tam sobie słucha, co gości w odtwarzaczu, na winylu czy na streamingu, więc czego ostatnimi czasy słucha Piotr z Defying?
No jak mam czas, a ten mam go ostatnio mało, więc mało słucham. Mhm. Ale wczoraj słuchałem Amenry. Bardzo dobry zespół. Mhm. Msza, nie pamiętam teraz numeru. Łabędź na okładce, to jest szósta albo siódma już. Też pamięć jest zawodna. Mhm. Tego wczoraj słuchałem.
Kojarzę z nazwy, ale przyznam się totalnie bez bicia, że nie wiem, co oni grają. I nawet nie wiem, czy jest to polski zespół zagraniczny. Pomóż.
To jest belgijska ekipa. Już istnieją no, sporo lat. Wydali kilka płyt. To jest post-metal. Oni mają taki swój specyficzny styl, nie grają jakoś technicznie, ale grają bardzo klimatycznie, bardzo wolno, jeśli ktoś lubi wolną nastrojową muzykę, walce takie typowe, no to powinien się w tym odnaleźć.
Rozumiem, że ciężkie walce.
Tak, ciężkie walce, ale one są przeplatane delikatnymi zagrywkami, dużo jest klinów, dużo jest czystych śpiewów i to wszystko się ładnie ze sobą uzupełnia.
Okej. Okay. chyba będę musiał sprawdzić i coś tam na ten temat się za jakiś czas wypowiedzieć. To fajowo, coś jeszcze ciekawego tam ostatnio u ciebie w słuchawkach?
W słuchawkach, muszę się zastanowić, popatrzeć na... Co ja tam jeszcze słuchałem? Marduka słuchałem nowego.
No właśnie, jak nowy Marduk?
Bardzo mi się podoba. Jest moim zdaniem lepszy niż poprzedni. Mhm. I ja jakby zawsze wolałem w Marduku te stronę ich bardziej taką, nie wiem jak to określić, czy religijną, czy mistyczną, bo oni tam w pewnym momencie zrobili sobie podział na dwie strefy, tę wojenną i tę właśnie taką religijną, mistyczną. Ta wojenna oczywiście też jest okej, ale jakoś tak do mnie bardziej przemawia jednak ta druga. I ta nowa płyta jest właśnie w takim stylu i bardzo mi się podoba. Są ciekawe riffy, ciekawe aranżacje. No jak to na Marduk, tam wiadomo, że nie ma się coś spodziewać, jakiejś rewolucji, ale jest to solidny materiał, przede wszystkim z klimatem i już przesłuchałem wielokrotnie tę płytę, bardzo mi się podoba.
Zgadzam się w pełni. Przyznam się troszeczkę tak bez bicia, że Memento Mori jest moją pierwszą taką pełnoprawną, pełnowymiarową stycznością z Mardukiem, mea culpa, wiem, że jest to legenda gatunku, ale jakoś tak, no tam może jakieś pojedyncze utwory słyszałem, ale tak naprawdę od początku do końca, żeby przesłuchać, to właśnie zacząłem od tej płyty, jest naprawdę dobra i to, co zwraca moją uwagę szczególnie, to jest wokal Mortusa. To, co ten gościu z siebie wydobywa, to jest chore, otwierają się bramy piekieł. Ja mam, jak słyszę tego typa, to mam wrażenie, że on, to jest, wyobrażam sobie, że ktoś doznał jakichś wewnętrznych obrażeń, nie wiem, wybuch granat, cokolwiek, ma poranioną krtań, ta krtań jest zalana krwią i ten ktoś próbuje teraz krzyczeć i śpiewać. To jest coś takiego, nie wiem, czy masz podobne odczucie, ale gościu jest trochę z innej bajki, jeśli chodzi o to, co z siebie wydobywa.
Tak, ma bardzo specyficzny wokal i bardzo pasujący do tej stylistyki, przynajmniej moim zdaniem, no bo te opinie wiadomo, że są podzielone, ale moim zdaniem tak, to jest dobry wokalista i bardzo dobrze pasuje do tego zespołu. No i poprzednie płyty też na naprawdę dał radę, szczególnie Rome 512, to jest druga płyta z Mortusem na wokalu. Na tej pierwszej, czyli Plague Angel, kiedy wskoczył do składu, to jeszcze tak czasami miałem wrażenie, że oni tak to trochę na szybko robili. Potem się z wywiadu okazało, że faktycznie tak, bo już on do nich dołączył chyba na 2 tygodnie przed sesją nagraniową, więc mieli bardzo mało czasu. Ale na następną płytą widzę, że już przysiedli i to już robi robotę naprawdę. Od tamtego czasu, tak, ten facet w tym zespole pasuje jak najbardziej.
I z tego, co też wiem, bo właśnie przy okazji tej ostatniej płyty Marduka, tak troszeczkę sobie więcej poczytałem o zespole, ale o samym Mortusie, więc on też tak naprawdę jest autorem muzyki i z tego, co wiem, to on napisał chyba dużą część muzyki na ten nowy album. I tak jak słucham ludzi gdzieś tam, którzy bardziej w tym siedzą, to że podobno to słychać. Na tej najnowszej płycie. Nie wiem, czy masz podobne odczucia?
No też się nie wypowiem, bo nie znam pobocznych projektów Mortusa, też mea culpa, ale po prostu nie miałem jakoś czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Muzyki jest dużo, niestety, a czasu mało na jej słuchanie i to jeszcze takie wnikliwe, wiadomo, że to trzeba by po kilka razy przesłuchać, a to już jest czasochłonne. No też dotarły do mnie takie głosy właśnie, że to on jest tutaj głównym kompozytorem, że słychać te wpływy z jego pobocznych kapel. No być może tak jest. No, jakby ja aż tak nie analizuję tego wszystkiego. Włączam album i po prostu czy mi się podoba, czy nie. Jeżeli się podoba, to tak, jeżeli nie, to trudno, odstawiam na bok i tyle. A jeżeli naprawdę jakoś, nie wiem, bardzo mi się spodoba i chcę trochę podrążyć i mam na to czas, to wtedy się tak zagłębiam. Ale ogólnie jakby muzyka dla mnie jest najważniejsza, a ta cała otoczka to już tam taki drugi, trzeci plan.
To a propos tego, że muzyka jest najważniejsza i a propos albumów, które się podobają, no to przejdźmy już do Wadery. Więc jeśli jesteś osobą skromną i niełatwo przyjmujesz komplementy, no to będziesz musiał to wytrzymać, bo teraz na twoje uszy spłynie trochę komplementów na temat waszego najnowszego wydawnictwa. I nie mówię tego tylko dlatego, że jesteś tutaj moim gościem, bo de facto jesteś moim gościem dlatego, że po pierwsze się zgodziłeś, za co jeszcze raz bardzo dziękuję, ale dlatego, że płyta mi się niesamowicie podoba, no i widzieliśmy się ostatnio na waszym koncercie w olsztyjskiej scenie Zgrzyt, też bardzo, bardzo fajny koncert. Natomiast Wadera, świetna płyta. Przepraszam, jeśli zabrzmię tutaj teraz jak jakaś tam, kurde, wyrocznia, jeśli to, co będę mówił, to będzie brzmiał, jakby był mienił się jako jakiś wyrobiony krytyk muzyczny, ale bardzo spójna, bardzo dojrzała, bardzo klimatyczna, doskonałe brzmienie, świetna produkcja, ale też no jakoś tak po prostu to, co mówisz, siadam, słucham, czy mi się podoba, czy nie, odbieram to na jakimś takim poziomie głębszym i na tym poziomie też ona doskonale brzmi. No i też nie można tutaj nie wspomnieć o tym, jak ona została przepięknie wydana. Okładka, ta grafika na okładce, ale też to, co jest w środku, w książeczce, te zdjęcia. Wydaje mi się, że gdzieś chyba na jakimś poście na Facebooku wspominaliście autorkę tych zdjęć. Nie pamiętam teraz nazwiska, jeśli...
Tak, to jest Beata Wiśniowska, żona basisty naszego Pawła, de facto zrobił okładkę i całą oprawę graficzną, także oni jakby we dwójkę są odpowiedzialni za to wszystko.
No to czapki z głów, ponieważ wydana jest naprawdę doskonale, także no świetna płyta, cholernie mi się podoba, klimat przede wszystkim, brzmienie i klimat, bardzo, no, wyjątkowa rzecz. I co ty na to, na te wszystkie komplementy?
Dziękuję bardzo. No wiesz, to jest jakby wynik tego, że no po prostu się, jakby to, może to zabrzmi głupio, ale staraliśmy się. Mhm. Jesteśmy ludźmi, którzy są bardzo ambitni, przynajmniej takie mam wrażenie ze środka, z wewnątrz. Mhm. Nie zadowalamy się prostymi rozwiązaniami, chcemy czegoś więcej. Każdy z nas już gdzieś tam wcześniej grał w jakichś kapelach, przerabiał jakieś tam granie, czy też skomplikowane, czy też proste. No i to jest wypadkową jakby tych naszych wszystkich zainteresowań, czyli od początku Defying miał być zespołem, który chce czegoś więcej, chce zrobić dokładnie, dopracowaną muzykę, klimatyczną też. I jakby od początku istnienia tego zespołu taka idea nam towarzyszy. Wszystko musi właśnie być spójne i to zaczynając od kompozycji, przez teksty, po grafikę, wydanie płyty i tak dalej. To wszystko musi być jakby dopracowane, żeby było widać, że no tutaj jest to wszystko po prostu spójne. Mhm. To jest nasz główny cel, no i staramy się to robić. Wiadomo, że jest to czasochłonne, co widać po jakby naszej skromnej dyskografii, biorąc pod uwagę, ile już istniejemy, bo tak naprawdę początki zespołu to końcówka 2008 roku już.
O!
Tak, tak, zespół został założony, no jeszcze mnie nie było, więc tak może mnie tutaj pamięć zawodzić, albo mogę coś źle powiedzieć, ale z tego, co chłopaki mówili, to Tomek z Rafałem, czyli perkusista z poprzednim gitarzystą, założyli ten zespół jakoś w końcówce 2008 roku. Mhm. No wiadomo, docieranie się, komponowanie, jakieś zmiany składów, to wszystko też trwało. W tym czasie wyszły dwie demówki, potem ja dołączyłem w międzyczasie już na drugim demie. No i potem właśnie padł pomysł zrobienia pełnoprawnego albumu i też usiedliśmy, zebraliśmy pomysły, no i zaczęliśmy dłubać, no i to też trwało. Mhm. A jeśli chodzi o Waderę, no to też pomysł się pojawił jakby w niedalekim czasie od epki, The Splinter of Light We Misread. I stwierdziliśmy, że ponownie zrobimy sobie koncept album. Mhm. Mieliśmy kilka pomysłów, wybraliśmy ten. No i zaczęliśmy wokół tego wszystkiego grzebać, komponować, nagrywać sobie próby i pomysły zbierać i tak dalej, i tak dalej. No pracy było mnóstwo, bo no, tak jak mówię, musiało być wszystko na tip-top, dopracowane, wszystko musiało być super i tak dalej, jak to u nas. No i to wszystko trwało. Zauważ, że album ma 63 minuty. Mhm. Czy to jest za długo, czy nie, to już tam każdy sobie oceni. Po prostu my nie patrzymy na zegarek. Nam ma wszystko siedzieć muzycznie. No, tak wyszło, no to tak wyszło, okej. Okay. Mhm. Ale to, mimo tego, że tyle to trwa, to jest, powiem ci, mówisz mi lub nie, ale 20-30% tego, co żeśmy zrobili przez te wszystkie lata. Od między epką a premierą. Mhm. Która tak naprawdę, materiał był już 2 lata temu skończony. Tak naprawdę trochę nam się z tym zeszło, bo najpierw musimy nagrać sobie demo płyty, potem musimy sobie nagrać właściwe ścieżki, potem miksy, masteringi. W międzyczasie wyszło na to, że wokale są źle nagrane, moje, więc spadło hasło. Nagrywamy jeszcze.
Co poszło nie tak?
Wszystko było trochę za szybko, wiesz? W tym sensie, że Tomasz, nasz bębniarz, w międzyczasie dołączył jeszcze do składu Goryczy. Mhm. I oni właśnie mieli ustawione studio. W międzyczasie, mniej więcej w tym samym czasie, co my. To był czerwiec, który mamy rok 2022. No i oni też pracowali jeszcze nad tą płytą. Potem Tomek pojechał, a my nagrywaliśmy nasze ścieżki sami, bo przy tak bogatym materiale, jaki przygotowaliśmy, no to zapłacić za to wszystko, za studio, no nie mieliśmy takiego budżetu po prostu, więc stwierdziliśmy, że nagrywamy wszystko sami w naszej sali prób, a potem wysyłamy to Filipowi z Heinrich House i on nam to wszystko ustawia, już tak z nim też byliśmy umówieni.
A, czyli u Heinricha nagrywaliście.
U Heinricha miksowaliśmy. Robiliśmy okay. Jeszcze tak, bo ścieżki mieliśmy swoje, bas tylko reampowaliśmy u niego w studiu, a reszta to były same miksy i mastering. Wszystko nagrywaliśmy w naszej sali prób tak naprawdę. Tomek pojechał, a my nagrywaliśmy i żeby też byliśmy już z Heniem umówieni na konkretny termin, patrzymy na kalendarz, patrzymy na nasze dostępności prywatne i tak mówimy, no kurczę, no nie ma czasu, a jak nie zdążymy, to potem jak przeniesiemy, to nie wiadomo na kiedy. No to lecimy na szybkie. No ja leciałem na szybkiego, jak już zjawiliśmy się u Henia, a w studiu wiadomo, wszystko wychodzi na wierzch, wyszły te wokale na wierzch i stwierdzili po prostu to nie brzmiało zbyt dobrze. A jako, że my jesteśmy zespołem, który dopracowuje wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej, ja stwierdziłem, że ja takich wokali na płytę nie puszczę. Bo tam pojawiały się głosy, a że nie jest tak źle, a że nie ma, że nie jest tak źle. Po prostu to ja się nie zgadzam na takie wokale. Tym bardziej, że ich jest dużo. Bo
jest. No.
Jest bardzo dużo tekstu, bardzo dużych wokali, bardzo one są też zróżnicowane i to musi być wszystko perfekcyjnie, to nie może pójść, że tam jakoś tam to jest. Nie ma czegoś takiego. Więc padło hasło, że po prostu robimy jeszcze raz całą płytę wokalnie, ja jadę od nowa. No i to był okres wakacyjny, wszyscy się porozjeżdżali. Potem, jak zanim wróciliśmy, to było już przełom lata i jesieni, zanim dopiero się za to zabraliśmy na nowo. To nam zajęło prawie do końca listopada. W tym czasie Heniu nałapał nowych zleceń i czekaliśmy kolejne pół roku jeszcze, zanim przyjdzie nasza kolej. Dlatego właśnie, tak jak mówię, materiał tak naprawdę był skończony na wiosnę 2022 roku. W kwietniu zaczęliśmy kłaść ścieżki 2022, a premiera jest dopiero teraz, także tutaj no też nam trochę zeszło.
Rozumiem. A nawiązując do tego, do tej waszej drobiazgowości, być może perfekcjonizmu, nie wiem jak zapatrujesz się na to słowo, czy w momencie, kiedy musieliście czekać, żeby jeszcze raz nagrać wokale, nie korciło, żeby, bo tak jak mówisz, muzyka była gotowa, trzeba było jeszcze raz nagrać wokale, ale nie korciło gdzieś tam troszeczkę, żeby, a może coś jeszcze, skoro mamy czas, żeby przy tej muzyce, a może tu coś poprawić, tu może riff, tu może to, tamto, czy już nie dotykaliście, stwierdziliście, nie, to jest zamknięte, tylko jeszcze musimy poprawić wokale.
Dokładnie, tak to było. Wszystko już było pozamykane. Jedziemy tylko wokale i nic więcej nie ruszamy, wiesz, bo tak to można poprawiać w nieskończoność i ta płyta nigdy nie wyjdzie. To ja już też znam osobiście takie przypadki, że chłopaki poprawiali, aż w końcu się rozpadli i ten materiał po prostu poszedł gdzieś do szuflady czy do śmietnika, nie? A trzeba też zwrócić uwagę na coś takiego, że dla mnie przynajmniej płyta jakiegoś zespołu to jest zapisem danego okresu w dziejach tego zespołu. W tym momencie członkowie tego zespołu tak czują, tak nagrywają i tak robią, i tak wydają. Nie? Oni potem sobie za rok, dwa, pięć, nie wiem, tam spojrzą na to, ja mogliśmy to zrobić inaczej, mogliśmy. Tak, mogliście, ale w tym momencie uznaliście z jakiegoś powodu, że to jest najlepsze, co w tym momencie możecie zrobić. I ta płyta odzwierciedla ten stan tego zespołu w tamtym czasie. Ja uznaję właśnie taką, taki stan rzeczy za najbardziej słuszny. Bo jak patrzę sobie na nasze poprzednie płyty, to tam one w ogóle są do poprawki, nie? Bo z różnymi względami, nie wiem, czy produkcyjnym, czy kompozycyjnym, czy jeszcze jakimś tam, ale to jest bez sensu, bo w tym momencie tak czuliśmy, taką mieliśmy wiedzę też sprzętową, jakąś tam miksową i tak dalej, bo cały czas wszyscy się uczymy i rozwijamy, że po prostu no, zostawiamy, no tak to wtedy było, taki jest obraz zespołu w tamtym momencie. To jest tak, wiesz, jakby trochę jak książki od historii, nie? Tutaj było tak, tutaj było tak. Dlatego
takie,
nie.
Takie muzyczne zdjęcie, nie? Taka stopklatka troszeczkę.
Tak, tak, tak. To coś w takim rodzaju właśnie, dlatego mówię, że nie, jeżeli czujemy w pewnym momencie, że materiał jest okej, że jest spójny, że jest dopracowany, wszystko, to puszczamy. Żadnych więcej poprawek, bo to też jest szkoda czasu, bo tak jak mówię, to można poprawić nieskończoność, a lepiej zająć się komponowaniem nowych rzeczy i zrobić następne nagranie z już zdobytą wiedzą dzięki poprzedniej na przykład.
A coś już tam dłubiecie? Nowy materiał? Z myślą już o nowym wydawnictwie?
Znaczy, na razie z tego co wiem, to każdy ma jakiś tam pomysł, bo tak rozstając się po koncercie, tak jakoś mi nosząc te graty, tak sobie mówiliśmy, że to coś tam mamy, jakieś tam plany działalności tam dalszej są. Natomiast jeszcze nie zrobiliśmy. No i od koncertu się nie widzieliśmy, wiesz, bo to jest jakby nasze hobby, nasz czas prywatny i tak to się na razie poukładało, że sprzęt leży w sali i mamy nadzieję, że niedługo do tego wrócimy. Na razie jest na spokojnie, bo tutaj tak, że chcieliśmy właśnie tak wszystko spiąć, bo tutaj tu premiera, tutaj jakieś, wiesz, teledyski, promocje, tu ten koncert premierowy, tutaj jeszcze tego, tutaj tych płyt jeszcze nie mamy od wydawcy, wszyscy i tak lataliśmy trochę jak mrówki. I jak już to się wszystko udało i dobrze, że się udało, bo już tak były momenty zwątpienia, to już teraz jest takie odsapnięcie chwilowe, a ruszamy już, no mam nadzieję, niedługo dalej. No i zbierzemy się, przedyskutujemy, zobaczymy, kto tam ma jakiś pomysł na to, co dalej. No i będziemy wybierać. Sam jestem ciekawy, co wybierzemy. Czy dalej koncept album, czy nie koncept album. To jest najlepsze w muzyce właśnie, że to jest jakby poza sferą planów. No przynajmniej do pewnego stopnia. Nie? Wiadomo, że coś tam można, coś trzeba nawet sobie zaplanować, coś można, ale ta spontaniczność w muzyce to jest coś, co ja lubię najbardziej właśnie. Nie wiadomo. A może tak, a może inaczej. Zobaczymy.
No zgadzam się. To jest coś pięknego w muzyce. Ale właśnie, zostając jeszcze przy Waderze i jej premierze. Premiera miała miejsce no tam prawie 2 miesiące temu. Jaki jest odbiór płyty póki co? Jak została przyjęta przez ludzi na, nie wiem ile, czy to był jedyny koncert póki co z tym materiałem, ten na którym się widzieliśmy?
No nie do końca, bo mieliśmy wcześniejsze koncerty w zeszłym roku, na których już graliśmy niektóre z tych utworów. Przyjęcie było bardzo dobre na żywo, bardzo się podobało. Graliśmy właśnie w Warszawie, w Wodu, dwa razy w zeszłym roku, no i przyjęcie było takie, że to nam nawet głosy z sali były jeszcze raz od nowa, co nas bardzo cieszy. No to przyjęcie było dobre. Jeśli chodzi o recenzje płyty, no to póki co też są one bardzo pozytywne. To jest tak gdzieś od siódemki w górę w 10-stopniowej skali. Więc widać, że się podoba. Wiadomo, że no nie do każdego to trafi i każdy coś tam znajdzie, jakiś minus. No, jasne, nie musi się podobać. Jak się podoba, dobrze, jak nie, to też dobrze. Jakby to jest nasza wizja tego zespołu i każdy ma prawo do własnej opinii. Nie? Natomiast no już recenzje do nas spływają i w większości są to bardzo pozytywne opinie. ludzie chwalą za właśnie, tak jak ty wcześniej wspomniałeś, za dojrzałość kompozycyjną, za produkcję, za zmiany aranżacyjne, ciekawe, że dużo się dzieje. No, bardzo nas to cieszy po prostu, bo jakby takie było założenie i widać, że jest to dostrzegane. Także nasza praca, że tak powiem, nie poszła na marne, no i oby tak dalej.
No właśnie ostatnio miałem okazję, nie wiem czy widzieliście, bo widzę, że na Facebooku linkujecie do recenzji, chociażby ostatnio widziałem, wczoraj chyba, link do jakiejś niemieckojęzycznej recenzji, nie sprawdzałem jej jeszcze, natomiast ja któregoś razu natknąłem się i to ciekawe, bo to nie było przez linka z waszego profilu, tylko jakoś samo mi podpowiedziało, nie wiedzieć czemu, no ale internet wiadomo śledzi nas, więc dużo o nas wie. Więc widziałem recenzję na portalu Metal Storm, który z tego co wiem jest taki dosyć konkretny, nie bawi się tam w jakieś plotki heavy metalowe, nie próbuje być heavy metalowym czy tam metalowo-rockowym pudelkiem, tylko jest raczej takim konkretnym portalem i właśnie tam jest recenzja Wadery 7,8 na 10, bardzo, bardzo chwalą właśnie też te same rzeczy. Jestem ciekaw, czy tę recenzję widzieliście.
Tak, śledzimy i one będą teraz wpływać na nasz profil na Facebooku. Recenzje są nam podsyłane przez naszych jakby dodatkowych promotorów, których sobie wynajęliśmy, że tak to brzydko określę, bo po tak długiej przerwie wydawniczej chcieliśmy, żeby nasz zespół właściwie to został zapomniany nawet przez ludzi, którzy nam wcześniej o nas pisali. Więc naszym celem było tak, żeby to wszystko dotarło, żeby ta płyta dotarła wszędzie, gdzie się da. Więc oprócz tego, że udało nam się znaleźć wydawcę, który robi dla nas dobrą robotę, to jeszcze sobie właśnie załatwiliśmy, że tak powiem, promotorów, którzy pchają ten materiał. No i od nich dostajemy po prostu te wszystkie recenzje, czytamy je, no i one się wszystkie pojawią w swoim czasie na naszym Facebooku, będzie można je sobie też poczytać.
Kumam. A powiedz mi proszę, te recenzje zagraniczne, właśnie ta, którą ja wspomniałem, znaczy te dwie, które wspomniałem, ta niemieckojęzyczna, to Metal Storm i jakiekolwiek inne z zagranicznych portali, mediów, jaki to ma potencjał? No bo dużo się mówi o tym, że wiesz, że sprzedaż, że płyty umarły, tak, że zespoły, jeśli w jakikolwiek sposób chcą mieć jakieś zarobki, czy chcą się utrzymać z grania, to musi być granie na żywo, musi być sprzedawanie merchu, bo tantiemy, które płacą serwisy streamingowe, no to jest jakiś tam śmiech na sali, tak? Płyty są w odwrocie, CD-ki, no tam kolekcjonerzy winyla, no ale że generalnie takie są głosy, tak jak słucham wiesz, wywiadów, czytam, no to się mówi, że zespół musi grać, żeby mieć z tego jakąś kasę, bo w fizycznych nośnikach czy w streamingu tychże pieniędzy nie ma. Teraz pytanie moje jest, czy te wszystkie pochlebne recenzje z zagranicy będą w stanie, czy one są w stanie przełożyć się na okazje, jakieś możliwości koncertowe właśnie za granicą?
Granie za granicą to są przede wszystkim pieniądze, które trzeba włożyć. Mm-hmm. Nie? To nie jest tak, że jest sobie zespół, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że jest sobie zespół, który nagra tam dobrą płytę i zaraz tam po całym świecie będzie jeździł. Nie, to tak nie działa. Można nagrać sobie super płytę, ale tak naprawdę no i co? I teraz pojedziemy, nie wiem, do Francji. No dobra, ale za co? Nie? Wiesz, to są koszty, to są jakieś znajomości, no bo teraz co, z kim ten koncert i gdzie, w jakim klubie, to wynajem klubu, ale z kim, to przydałoby się jakiś zespół rozpoznawalny, żeby właśnie ludzi naciągnąć, no ale i co, napiszemy, a tam albo przeważnie nie dostaniemy odpowiedzi, albo dostaniemy odpowiedź odmowną, to tak jest, to trzeba jakby, takie ja mam doświadczenie, że to krok po kroczku trzeba robić. Najpierw tam gdzieś złapać jakieś kontakty, gdzieś to przede wszystkim wypromować, żeby to wypromować, to trzeba w dzisiejszych czasach już zapłacić, chociaż nie wiem, czy w dzisiejszych wcześniej, bo wydaje mi się, że wcześniej też tak było. No, to czy zespół może się utrzymać z grania? No, moim zdaniem metalowy nie, chyba że nie wiem, chyba że na styk, że tak powiem. No, jasne, niektórym się udało, ale no na koncertach wiadomo, że koncerty są jakby dochodowe bardziej, bo no bo jest merch, który jest dostępny na miejscu. Jeżeli koncert się spodoba, to wiadomo, że człowiek, który jest wśród publiczności i to jest, spodoba mu się, no to idzie do merchu, nie, bo to jest impuls, ale mi się podobało, to kupię jeszcze oprócz płyty, kupię jeszcze koszulkę, kupię jeszcze coś tam, no i gdzieś te pieniądze się odkładają. Nie? Mhm. Ale ja bym nie liczył na to, zresztą ja tak, też tak na to nie patrzę, że rzucić pracę i teraz jeździć po całym świecie, nie wiem, z waderą. Nie. To jest moje hobby, moja pasja, którą robię gdzieś tam po godzinach, jak mam czas. A na pieniądze w ogóle nie patrzę. To są zbyt małe kwoty, to jest zbyt mały zespół, to jest w ogóle podziemie metalowe, to jest garstka tak naprawdę fanów, biorąc pod uwagę cały świat, że to tych ludzi nie ma dużo. Oni oczywiście kupują koszulki, płyty, chodzą na koncerty oczywiście tak dalej, ale pod względem finansowym nie, to tak nie działa. A czy większe zespoły jakoś, nie wiem, muszą więcej jeździć, to już nie wiem, bo nie gram w dużym zespole, to już trzeba by było porozmawiać z takimi ludźmi.
A mieliście okazję w ogóle jako Defying grać gdzieś za granicą? Jakieś, nie wiem, mini trasy, jakieś festiwale, coś w tym stylu?
No teraz zaczęliśmy współpracę z pewnym człowiekiem, właśnie promotorem, który nam podsyła takie oferty. Tak, moglibyśmy się do nich zapisać, tylko że to jest po pierwsze, póki co z tych wszystkich ofert te zespoły są jakby no nie w naszym klimacie. To jest po pierwsze, a po drugie sporo trzeba mieć wkładu własnego w taką trasę. To trzeba mieć naprawdę wielotysięczny, przeliczając na złotówki budżet, żeby się dołożyć do tej trasy, bo to trzeba, wiesz, opłacić za klub, za autokar, który będzie woził, za ten cały ten sztab ludzi i tak dalej. My na razie takiego budżetu nie mamy, chyba że trafi się w końcu jakaś propozycja i coś wymyślimy. Na razie to były takie propozycje, granie warta świeczki, że no włożymy i to nie będzie dobrze wyglądało, ale mam nadzieję, że w końcu coś takiego się trafi. Mhm.
Chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo tu wspominaliśmy o sprzedaży merchu. Swego czasu jest taki jeden podcast, którego słucham, który jest poświęcony muzyce w dużej, przede wszystkim ekstremalnej, tak? Gościu tam jest taki brytyjski podcaster, podcast nazywa się Into the Necrosphere, nie wiem czy o nim słyszałeś. No i goście tam generalnie zaprasza ludzi z szeroko pojętego świata ekstremy metalowej, głównie black i death metal to są jego takie koniki i niejednokrotnie ze swoimi gośćmi poruszał temat tego, tylko właśnie nie wiem, czy jest to temat, który jest u nas, czy jest to zjawisko, które pojawia się u nas w Polsce, ale rozmawiał ze swoimi gośćmi o tym, że na Zachodzie zdarzają się kluby, które wymuszają na artystach, żeby oddawały organizatorom, znaczy właścicielom klubu, jakiś procent ze sprzedaży merchu. I zarówno dla gospodarza tego podcastu, jak i dla mnie było to bulwersujące, no bo właśnie biorąc pod uwagę to, że merch jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów dla koncertujących zespołów, no to w tym momencie jeszcze, mimo że klub ściąga ludzi, zarabia na przykład na piwie, które jest sprzedawane, tak? A przybitka wiadomo jaka jest. Jak ktokolwiek kiedyś w klubie pił piwo, to wie ile ono kosztuje w porównaniu z tym, co może dostać w sklepie. No to teraz zarabia na tym i jeszcze od zespołów próbuje ściągać jakieś procenty za coś, co jest no ich zarąbkiem. Sięga im po prostu perfidnie do portfeli. Czy ty spotkałeś się kiedykolwiek z takim zjawiskiem tutaj u nas w kraju?
No osobiście nie. My nie mieliśmy takiej sytuacji, ale słyszałem o tym, dotarły do mnie takie głosy. Ja z tego co pamiętam, to chyba Orion z Behemota w jakimś wywiadzie o tym powiedział. Oni pojechali z Behemotem i tak wielki zespół jak Behemot musi właśnie płacić procent z mercha klubom, czy tam organizatorom, nie wiem dokładnie, bo no tak jak mówię, ja nie miałem takiej sytuacji, więc nie wiem, jak to wygląda od środka, ale tak, tak, słyszałem o tym. No, wiesz, co ci mam powiedzieć, no kasa rządzi światem, no, więc tutaj jakby no, wszystko się rozbija o tę kasę. Chcesz pojechać? Płać. Chcesz nagrać? Płać. Chcesz zagrać? Płać. Chcesz coś tam zrobić? Płać. I tylko wydawaj i wydawaj i wydawaj. Chcesz się wypromować? Zapłać. Nie? Wszystko to, bo inaczej zespół przepadnie. Jest po prostu tyle tego i ogólnie świat jest dzisiaj taki szybki, że wszyscy lecą po łebkach, bo są bombardowani informacjami z każdej strony, że nie ma czasu się zatrzymać, skupić na czymś. No i tak to niestety wygląda. No, słyszałem o tym. No, nie jest to dobre zjawisko. Nie wiem, czy będzie dalej trwać, co się tam w przyszłości, czy coś z tego urodzi, czy się pogłębi, czy może zniknie. No, mam nadzieję, że to drugie, ale tak, nawet w przypadku tych największych, którzy jeżdżą na trasy jako headliner po całym świecie, to jeszcze z nich ściągają, nie? A jak to jest za kontrakty, czy oni mogą się coś z tym zrobić, czy nie, no, ale to ja to już podejrzewam, że to są jakieś umowy i sztab prawników i tak dalej. Mm-hmm. No jest to niestety przykre.
No jest. Znaczy, ja rozumiem, wiesz, to co mówisz, tak, że chcesz nagrać płytę, zapłać, chcesz się wypromować, zapłać i tak dalej, tylko że ta sprzedaż merchu, jak dla mnie już jest tym, to już jest to ostatnie ogniwo, to już jest ten ostatni etap, tak? Już tam jesteś, już przebyłeś całą drogę, nagrałeś płytę, pojechałeś w trasę, zapłaciłeś promotorom, zapłaciłeś za transport, zapłaciłeś ekipie, to już jest ten ostatni moment, tak? No kurwa, miej chociaż to dla siebie, nie? To tak na wypadek, gdyby się zastanawiał, czy można tu przekląć, śmiało, nie ma problemu. Dla mnie już coś takiego szczególnie... Oczywiście uważam, że powinno się wszystkich traktować jednakowo i czy jest duży, czy mały, nie powinien tracić tych pieniędzy, ale szczególnie w przypadku małych zespołów, które nie mają za sobą całego sztabu, nie są Slayerem, Slipknotem, Metallicą czy Rammsteinem, no to dla mnie osobiście to jest kurestwo robić coś takiego. Nie? To już jest to najgorsze oblicze kapitalizmu ujawniające się właśnie w czymś takim. No ale to ja se mogę ponarzekać tutaj.
No tak, ale no to tak jest, no już przynajmniej tak jak mówisz, chociaż to, żeby szło do zespołu, żeby oni coś z tego mieli, bo to, tak jak mówię, no za wszystko, że zapłacić, nawet no sprzęt, na którym gramy, jest przecież piekielnie drogi, przynajmniej tu w naszym kraju dla przeciętne zarobki, że tak brzydko powiem, przeciętnego Polaka, no nie są jakoś zbyt wysokie i nagle musisz kupić, kurczę, nie wiem, wzmacniasz za ileś tam tysięcy, do tego jakiś sprzęt za drugie tyle, kolejne i potem jeszcze coś, a potem ci jeszcze, kurczę, dostaniesz z bramki jakieś grosze, a potem ci jeszcze zabiorą część z tego, no, wiesz. Co możemy z tym zrobić? No nie wiem.
Opodatkowują cię po prostu do śmierci.
No tak. Dobra, to niestety wygląda.
Ale to, tak jak mówisz, co możemy na
temat
to poradzić?
Temat rzeka.
Więc wróćmy do tematu jeszcze Wadery. Słucham sobie tego albumu pierwszy raz w całości, tak oddechy do dechy i sobie myślałem, kurde, to jest... Teraz nie mam, nie wiadomo ile wiosen na karku, 40 stuknie dopiero w tym roku, ale tak sobie myślę, płyta w takim właśnie no starym stylu w takim sensie, że Wadera jawi mi się jako płyta, której trzeba przysłuchać od początku do końca. To nie jest płyta, gdzie to sobie wezmę tam utwór numer 7 albo 9 albo cokolwiek, tak? I wydaje mi się, że słuchacz traci, jeśli nie przysłucha, jeśli nie poświęci tej płycie tego czasu, którego ona wymaga, tych 60 z okładkiem minut, żeby zapoznać się z całością, żeby przejść całą tę drogę, tę przygodę, tę podróż z tą płytą. Więc dla mnie ona jest właśnie takim, trochę wiesz, jak był winyl, nie? No, pewnie tam gdzieś jakbyś w ten rowek odpowiedni wycelował, to byś trafił na któryś utwór, no ale generalnie słuchasz tego deski do deski i właśnie Wadera jawi mi się jako taki monolit, którego najlepiej, z którego najwięcej zaczerpnie się, który da najwięcej tych muzycznych doznań, kiedy przysłucha się go od początku do końca. Tak jak mówiłeś, jest to album koncepcyjny. Ciekawi mnie, na jakim etapie tworzenia świta artystom, muzykom, takim jak wy, w głowie ta myśl, niech to będzie koncept album. Czy to wychodzi z dźwięków, czy jest to świadoma decyzja na samym początku i ta decyzja determinuje później to, jak układa się proces komponowania i nagrywania?
Myślę, że różnie, wiesz, bo to trzeba by było zapytać różnych muzyków. No, w naszym przypadku to było akurat tak, że nam te koncepcyjne albumy same wychodzą. To fakt, że przy debiutanckim albumie zakładaliśmy coś takiego, to był jeszcze pomysł Rafała, naszego poprzedniego gitarzysty, że mieliśmy materiał, który gdzieś tam niektóre utwory były na demach, potem padł pomysł debiutanckiej płyty i on nagle stwierdził, że zmieniamy koncepcję, robimy koncepcyjny album, Piotrek, zmieniaj teksty i tak dalej. Ja mówię, co? I tak, no dobra, no ale okej. Okay. I tak to poszło wtedy już świadomie, że jakby na etapie, tylko że wtedy nie od początku, to prawda, bo zaczęliśmy robić utwory na tę płytę i gdzieś tam jakoś w połowie padł pomysł, że a może zróbmy to jako całość, nie? I to tak jak właśnie powiedziałem, że o tu zmieniamy, tutaj to tu wywalam do kosza, tutaj to wszystkie teksty pokreśliłem, zrobiłem od nowa i tak dalej. Natomiast potem była taka sytuacja, że chcieliśmy szybko jeszcze coś zrobić, szybko jak na nas, więc robimy epkę. Zrobimy jakieś tam 4 utworki, zrobimy sobie cover Joy Division, nagramy i bo graliśmy go na koncertach. Też padł taki pomysł na próbie, żeby sięgnąć po ten akurat zespół. No dobra, no to robimy. No i oczywiście jak to ma wyglądać? No i dłubaliśmy sobie. No i tak nieświadomie wyszła nam koncepcyjna epka nawet, bo to wyszliśmy od coveru Joy Division, który, tak jak wcześniej powiedziałem, graliśmy już na koncertach. Stwierdziliśmy, że nagramy go sobie, bo byliśmy z niego zadowoleni. No to jak już jesteśmy przy Joy Division, to jakaś tam tematyka, jakaś tam biografia naprowadziła nas na teksty Wojaczka, w ogóle Kaskaderów Literatury i że tutaj ja zacząłem, jakoś napisałem jeden tekst, drugi tekst i jakoś tak to się zaczęło wszystko spajać samo z siebie i nagle już no to mamy koncepcyjną epkę, no to super. Widocznie te koncepty nam same po prostu wychodzą. A tutaj już było od początku, że już na etapie pomysłu na płytę ja po prostu rzuciłem hasło, tam jakieś kilka pomysłów i robimy, i że to będzie jakby muzyczna opowieść od początku do końca, bo to też jest charakterystyczne, że w muzyce, którą my robimy, tej złożonej takiej, nie da się jakby, przynajmniej ja tego nie widzę, jako tekściarz, żeby to ugryźć, żeby zamknąć temat w jednym utworze. O tak się wyrażę. Mm-hmm. Że to jest za mało miejsca dla mnie. Więc to musi być co najmniej kilka, ale to jak podzielimy płytę na pół, to no to można, bo to niektórzy też tak robili tematycznie na pół, a po drugie pół, czyli no jakoś tak. Ja lubię, jeżeli już zespół złapie jakiś temat i postanowi go powiedzieć w więcej niż jednym utworze, to już tak fajnie, jak to już jest całość. No i tym razem właśnie tak to wyglądało. Robimy całość, robimy inspirację Wilczycą, gotyckim horrorem, Edgarem Allanem Poe i całym tym czarnym romantyzmem, który też wynika z moich zainteresowań i z nauki, bo studiowałem też literaturę i stwierdziliśmy, ja też tak osobiście, że to jest ten taki pomysł, który no, może jest tak nawet chociaż troszkę ociupeńkę tak oryginalny, że to jakby tak patrząc na zespoły metalowe, oczywiście tam jest ten mrok i tak dalej, ale taki, żeby było trochę takiej tej polskości, takiej gotyckiej troszkę, i żeby było trochę mroku, za co też nasi recenzenci chwalili przy poprzednich wydawnictwach, więc chcieliśmy to utrzymać, jakby, żeby dalej to była muzyka taka mroczna, ponura, posępna, ciężki taki klimat, ale żeby do tego dodać właśnie jeszcze troszkę tego polskiego horroru, który no jest, nie jest jakby często wybieranym tematem przez zespoły metalowe, przynajmniej tak mi się wydaje. Mhm.
Kumam. To teraz kolejna rzecz jeszcze. Kolejny temat chciałem tutaj zahaczyć, bo I tu już nie ograniczam się tylko do Wadery, ale każdej płyty jakiejś nowej, której słucham, a trochę tam tego jest, automatycznie, jakoś tak organicznie, podświadomie zawsze pojawiają się jakieś skojarzenia. Słyszy się jakiś dźwięk i jest takie skojarzenie, o, słyszałem to gdzieś jeszcze kiedyś, to mi coś przypomina. I słuchając, po przesłuchaniu Wadery już wielokrotnie, mam pewne skojarzenia z gdzieś tam z jakimiś utworami innych zespołów, które kiedyś w życiu słyszałem. I tak sobie pomyślałem, kiedy przygotowywałem się tutaj do tej naszej rozmowy, sobie myślałem, a, wspomnę o nich. Ale potem zaświtała mi taka myśl, czy ty jako muzyk, jako artysta, jako tekściarz, czy jaki masz stosunek do tego, właśnie do tych skojarzeń, jeśli ludzie takowe podają, bo założyłem, dopuszczałem myśl, że jako właśnie artysta, muzyk, który no skoro tworzy własną muzykę autorską, to chce stworzyć coś nowego, jakąś nową jakość, dać coś od tej scenie, od siebie, przelać na dźwięki gdzieś swoją duszę w jakiś sposób, tak? Czyli chce stworzyć coś swojego, coś autorskiego, coś oryginalnego. Czy w tym momencie, jak ktoś na przykład porównuje i powie, że a, ten utwór to brzmi trochę jak to, płyta przypomina mi taki czy inny zespół, jaki masz do tego stosunek? Czy jest to na zasadzie ok, fajnie, miło, cieszę się, schlebia mi to? Czy gdzieś tam podskórnie z tyłu głowy masz takie, no wolałbym, żeby mnie nie porównywali, bo wolałbym być... To oznacza, że może nie jestem tak, nie wiem, oryginalny, jak chciałbym być. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak. Jaki jest stosunek twój jako artysty do porównań, do nawiązań, do jakichś skojarzeń?
Luźny, że tak powiem. Ja trochę inaczej na to patrzę. Po pierwsze, skojarzenia będą zawsze, no bo muzyka już trochę istnieje z nami, metalowa też, więc tego jest po prostu mnóstwo i bardzo trudno jest zrobić coś oryginalnego, kiedy już, jak to się mówi, wszystko już było. Ale to właśnie z tego wynika po drugie. Ja nie patrzę tak na to w ten sposób. Nie chcę być oryginalny, nie chcę być jakimś tam wizjonerem czy jakimś tam prekursorem czegokolwiek. Może tak, że ja chcę po prostu jakby grać i opisać dźwiękami to, co mam na myśli. A czy to już było? Nie wiem. Nie chcę wymyślać koła na nowo, bo tego nie zrobię, bo jestem za krótki w uszach po prostu. Ja nie jestem jakimś tam wybitnym muzykiem i twórcą ogólnie i w ogóle się za takiego nie uważam. Ja po prostu gram tak, jak umiem, na jakimś tam poziomie, czy ktoś powie, że wysoki, ktoś powie, że niski, obydwie teorie są dobre, chociaż ja uważam, że niski. Nie jestem jakimś tam wybitnym muzykiem, gitarzystą, śpiewakiem, to już w ogóle nie umiem nawet śpiewać tak naprawdę, ja umiem tylko drzeć mordę i nic więcej, no trochę szeptów zrobię, nie? Nie, poważnie, ja nie umiem śpiewać nawet, nie? Wspomniałeś wcześniej Frontal Cortex, tam i Grzechu robi fantastyczną robotę, ma świetny wokal, nie? Ja bym w życiu czegoś takiego nie zrobił, czy jak on, czy jakiś taki śpiewak, który naprawdę robi, nie? Ja się po prostu w pewnym momencie nauczyłem growlować i tego się trzymam. Chciałbym, no, ale nie mam jakby czasu na teraz, bo to dużo pracy by wymagało, żeby to wskoczyć na jakiś taki przyzwoity poziom wokalny, nie? No, ale odbiegamy. Nie mam żadnego jakiegoś problemu z tym, że porównują mnie do jakichś tam nagrań, do jakichś tam twórców i tak dalej. W porządku, nie ma problemu. Tak jak powiedziałem, skojarzenia zawsze będą, a przynajmniej w moim mniemaniu Defying nie jest zespołem, który ma wymyślać koła na nowo, wiesz? To jest po prostu grupa czterech ludzi, którzy uwielbiają ze sobą grać i jak grają, to wychodzi im to, co wychodzi. I to jest moim zdaniem najlepsze w tym wszystkim, nie? My po prostu lubimy spędzać ze sobą czas muzyczny przede wszystkim, no bo prywatny to każdy ma tam jakieś swoje rzeczy, rzadko się widujemy tak naprawdę, bo nie ma na to czasu, ale jak już jest czas spotkać się muzycznie, no to już bardzo miło ze sobą spędzamy ten czas, bardzo daje nam dużo radochy granie razem w tym składzie, każdy ze sobą i to jest po prostu to. A czy my będziemy oryginalni, czy my będziemy tam jacyś tam prekursorami, wizjonerami, to ja to mam, wiesz, w poważaniu tak naprawdę, bo nie taki jest cel tego zespołu. My po prostu mamy realizować to, co sobie wymyśliliśmy, pod względem zarówno muzycznym, jak i tekstowym, czy tam wizualnym właśnie, tak jak te oprawy płyt, zdjęcia, teledyski i tak dalej. Taki mieliśmy pomysł. A czy to już było... Nie wiem, nie interesujemy się tym. To nie tak.
Rozumiem. No to w takim razie wyczuwam pewne ciche przyzwolenie na to, żeby zadać pytanie. Jak bardzo w szeregach Defying lubicie Tula?
No Tul był jedną z największych inspiracji jeszcze, jak Rafał z Tomkiem zakładali ten zespół. To był przede wszystkim Tul i Opeth. To się po drodze zmieniło w momencie, kiedy poprzedni wokalista Marcin, który śpiewał czysto, opuścił zespół i stwierdziliśmy, że naczelnym wokalem będzie growl. Bo początkowo miał być tam jako gdzieś tam boczny, że ja tam miałem coś tam sobie dorykiwać i tak dalej. W momencie, kiedy stwierdziliśmy, że to będzie główny wokal, to zmieniamy też trochę stylistykę. No i zmieniliśmy stylistykę, strojenie, koncepcję i tak dalej. No gdzieś to myślę dalej jest. Czy świadomie, czy nieświadomie? Myślę, że bardziej nieświadomie, bo my sobie nie zakładamy tak, że o ten utwór będzie brzmiał jak Tul, zróbmy to. Mhm. No nie, to tak jak poprzednio powiedziałem, my po prostu jesteśmy ze sobą z sali prób, tam głównie komponujemy. Czasem ktoś przyniesie jakiś motyw z domu, ale głównie w sali prób to wszystko powstaje, kiedy gramy ze sobą po prostu. I nie zastanawiamy się wtedy, czy to brzmi jak ten czy inny zespół, zróbmy to jak ten czy inny zespół. To może oczywiście wyniknąć, no bo każdy z nas ma jakiś swój styl gry, jest osłuchany z jakimiś tam zespołami, nasiąkł nimi w młodości, więc gdzieś tam to w środku jest. Tak, ale Tul był jedną z głównych inspiracji Rafała i Tomka przy zakładaniu tego zespołu. No jest na Waderze jeden taki motyw tulowy, który akurat wymyślił Szymon. Na którejś z prób to jest końcówka Reluctant to the Grave.
Tak, to brzmi jak wyjście ze schizmu.
No, dokładnie, tak, tak dokładnie. Tak, tak. Ale to jakby tak jak powiedziałem, my nie zwracamy od uwagi, że to mogą powiedzieć, o zerżnęli z Tula. No dobrze, no zerżnęliśmy, no jeju, kto by się tam przejmował. Pamiętam tę próbę, kiedy to padło, bo po prostu graliśmy, Szymon zaczął grać ten motyw, o Tul, o fajnie Tul. Znaczy, jak mówi do Tul, ale to nie jest ich riff, tylko brzmi jak Tul, zróbmy to.
Brzmi jak, no właśnie.
No to zróbmy, no to okej. Okay. No i zaczęliśmy to grać, potem znalazło się nawet miejsce dla tego riffu w którymś tam z utworów i stwierdziliśmy, że o, no kurde, siedzi to, no to co się będziemy zastanawiać, nie? Po prostu siedzi to i puszczamy to.
Ale to ja ci powiem, że to ja miałem jeszcze moim pierwszym skojarzeniem Tulowym z Wadery właśnie nie było to, o czym teraz mówiliśmy, tylko w The Acquaintance Shade w połowie utworu jest takie wyciszenie, tam wchodzą bębny i to mi brzmi jak wstęp ta płyta Tula, Zaćma, tam gdzie jest Schizm, Parabola, Lateralus. Jak wstęp do Reflection, czyli takie dwa, to było moje pierwsze Tulowe skojarzenie, a potem jak się wsłuchałem, to faktycznie w Reluctant to the Grave to outro ze schizmu. Ale ciekawe jest to, co powiedziałeś a propos Rafałów i Tula, bo jak rozmawiałem z Rafałem z Frontal Cortex w pierwszym odcinku, gdzie też rozmawialiśmy o wpływach tulowskich, bo pamiętam, nie zapomnę tego, pamiętam jak dziś koledze z poprzedniej firmy podklepałem właśnie Passage i on to sobie puścił i przychodzi do mnie, tak naprawdę w biurze byliśmy, przychodzi do mnie i mówi, no Tul jak chuj. I rozmawialiśmy o tym i Rafał powiedział coś takiego, że to działa na poziomie takim trochę bardziej powiedzmy podświadomym, ale wynika przede wszystkim ta powiedzmy jakaś tam do jakiegoś stopnia tulowość ich debiutanckiej płyty, wynika stąd, że oni po prostu mają gitary strojone w ten sam sposób i Rafał mówił, że dużo z tego brzmienia wynika właśnie z tego, jaki jest strój gitary, że to nie jest do końca tak, że o, chcielibyśmy zrobić coś jak Tool, czy o, myślałem ostatnio o, nie wiem, animie i dlatego takie mi wyszły ten palce spod dźwięku, dźwięki spod palców, tylko że właśnie to strojenie w jakiś sposób determinuje to, jak się potem gra i jak to brzmi. To tak on ujął, tak on wytłumaczył te tulizmy na ich płycie na przykład.
No nie właśnie, wiem, no i jest podobnie. No i bardzo pięknie, Frontal Cortex, no brzmi jak Tool, no i co z tego, nie? To tak jak, wiesz,
nic. Mówię,
nic, to jest bardzo dobra płyta, ja często lubię do niej wracać, o tak o. Uważam, że chłopaki zrobili świetną robotę, natomiast tak szczerze, to ja ci o Toolu to nie powiem za dużo, bo to ja, to jest zespół, który mnie tak jakoś tak ominął, znam tam parę utworów, ale na tym się kończy, tam rzucałeś teraz tytułami, ja nie mam pojęcia, o czym mówisz, nie, to tak naprawdę, bo Tool jest głównie inspiracją Tomka i Rafała, naszego byłego gitarzysty, oni tam byli tym zasłuchani w tym Toolu i Opet, ja jakoś tak poszedłem inną muzyczną drogą. I tak jak powiedziałeś, w Acquainted Shade jest to wyciszenie, nawet bym nie przypuszczał. To wyszło bardzo spontanicznie na jakiejś próbie, że skończył się riff, Tomek nie przestał grać i tak wow, ty weź to graj dalej. Nie? I tak jakoś tak jest i każdy z nas coś tam zaczął plumkać sobie, no. Nagraliśmy tak, no bo nagrywamy swoje próby, słuchamy tego potem, co można z tym zrobić, a co wyrzucamy i tak stwierdziliśmy, że kurczę, to jest świetny moment w tym utworze, żeby właśnie coś takiego zrobić i zróbmy to. I tyle.
No to skoro już jesteśmy przy inspiracjach, tak jak mówisz, że Rafał z Tomkiem siedzieli mocno w tym Toolu, swoją drogą Rafał to ten gitarzysta, który dołączył do was na tym olsztyńskim koncercie ostatnio, tak? Dobrze kojarzę?
Tak, zagraliśmy bisa, tak, chcieliśmy mu właśnie podziękować za to, że za wkład, że zespół cały czas jest, bo to on jest współzałożycielem właśnie z Tomkiem, że ten zespół się nie rozpadł, że ten zespół ewoluował w bardzo ciekawą stronę, przynajmniej moim zdaniem. I Rafał jak mógł zawsze na nasze koncerty przyjeżdżał, więc padł pomysł po prostu, chodź Rafał z nami zagrasz, bo akurat mamy 10-lecie wydania płyty, na którą razem pracowaliśmy, więc czemu nie?
I fajnie, na pewno miły akcent.
Tak.
Jak byłem, to było jakoś jesienią zeszłego roku, na koncercie Vadera w Gdańsku z okazji tego 40-lecia, ta jubileuszowa trasa, no to z Vaderem wystąpił Mauser na scenie, a z kolei supportowali ich chłopaki z Frontside i tam też z kolei oni wzięli na scenę, nie wiem, nie znam biografii zespołu, ale chyba pierwszego swojego w ogóle wokalistę, więc też był taki trochę sentymentalny motyw, taki oddający hołd gdzieś tam właśnie chyba współzałożycielowi, także no taki podobna rzecz była.
No bo to jest zawsze miła rzecz, tym bardziej, że no z jakichś tam względów ludzie się rozchodzą, nie grają ze sobą, niekoniecznie kłócąc się, tylko po prostu no drogi, wiadomo, rozeszły się, ale dalej się ci ludzie lubią, więc jest to zawsze miła rzecz, jak jest okazja, żeby razem zagrać chociaż ten utwór, jakoś to też publiczność jest zadowolona wtedy, no bo jest ten z oryginalnego składu, gra razem z nimi, super.
Ale właśnie, bo odbiegłem na chwilę, wspominając tutaj Rafała, którego też serdecznie pozdrawiamy, ale inspiracje. Wspomniałeś właśnie Rafała, Tomka, Toola, a co było twoją inspiracją? Co sprawiło, że ty kiedyś sięgnąłeś po wiosło, postanowiłeś spróbować swoich sił na wokalu i tak już na tym wokalu zostałeś? Co było takim tym punktem zapalnym dla ciebie, jeśli chodzi o zamiłowanie do muzyki i stanie się muzykiem?
No ciężko jednoznacznie stwierdzić, bo wiesz, bo ja, muzyka w moim domu była tak naprawdę od zawsze. Mój tata był metaluchem swoich czasów, że tak to określę. On tam słuchał Deep Purple, Zeppelinów, Floydów, jak już przyszło do Black Sabbath, to już w ogóle to. No i ja jakby od dziecka tego słuchałem. Potem mój najlepszy kolega w podstawówce, miałem 8-9 lat, pokazał mi Queena. To też mnie chwyciło. Dostałem jeszcze przy okazji, tak, mam radiomagnetofon na gwiazdkę z kasetami Queen. No bo tata się ucieszył, że się tym interesuje, bo to wiadomo, nie? I tak jakoś tak właśnie było w tych młodzieńczych latach. Potem pod koniec, no to w takich, może w połowie szkoły podstawowej, już w tej drugiej połowie, jak już się pojawiały te telewizje, kiedyś, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, ale jak wchodził Polsat 2 na antenę w ogóle jako nowa stacja, to oni puszczali w środku dnia teledyski zespołów metalowych. Ja stamtąd widziałem w ogóle Slayera, Obituary, oni to puszczali w środku dnia o 12, nie? Tak. I ja tego słuchałem, zapisywałem sobie na kartce, biegłem do sklepu muzycznego, patrzę, o jest kaseta, tego kupuję, włączam, słucham, no i tak to poleciało. W pewnym momencie samo słuchanie to było dla mnie już za mało, nie? Chciałem grać, więc jakoś tam namówiłem rodziców na kupno tej gitary, zapisali mnie gdzieś tam na lekcję, no i tak powoli to dłubałem. A z wokalem, no to tak jak wcześniej powiedziałem, jeszcze miałem, może to się tego też z tego wzięło właśnie, kiedyś, bo Defiant nie jest moim pierwszym zespołem, tam oczywiście tam miałem wcześniej, tylko to nie ma za dużo tych nagrań, ale kiedyś działałem z Michałem Młyńskim, pozdrawiam, jeżeli będzie to oglądał.
Mam nadzieję.
Mieliśmy taki właśnie Black Deathowy projekt, taka młódzka typowa i zostaliśmy w pewnym momencie we dwójkę sami i stwierdzamy, dobra, nagrywamy, ja zrobię wszystko, ty tylko nagraj gary, a ja to jakoś to damy radę, nie? No i co, przyszło do tych wokali, było ciężko, ale poprowadził mnie pan inżynier dźwięku i poprowadził mnie jakoś tam tak, że to gdzieś zostało zarejestrowane. Potem jak dołączyłem do Defying, to powiedziałem chłopakom, że tam kiedyś coś takiego robię, mogę zrobić te boszne growle jak chcecie. Nie? No i powiedzieli, ty, no to nawet nieźle brzmi, no to jedziesz. Nie? I w międzyczasie właśnie opuścił nas wokalista Marcin i ja zostałem jakby na tym wokalu sam. W międzyczasie jeszcze Tomek rzucił, że może obniżmy strojenie, bo wcześniej stroiliśmy się trochę wyżej, może obniżmy, zróbmy więcej tego duma, jak tego, a ty jeszcze growle będziesz do tego jechał, to może będzie fajnie. No. I się okazało, tak, to jest dobry kierunek, może pójdźmy w to. No i tak zostało. Także trudno mi jakby jednoznacznie powiedzieć, bo to jak nie było takiego momentu jakby zapalnego, nie, że wiesz, momentem zapalnym, no to właśnie to był początek, jak ja tym nasiąkałem cały czas, słuchałem i to się jakby bardziej rozwijało, o tak o coraz bardziej, bez takiego momentu zapalnego. Nie miałem tam oczywiście swoje numery jeden po drodze, nie? Wiele lat niemiecki kreator był dla mnie numerem jeden, a to dlatego, że ja jestem, wiesz, w podstawówce na trashu wychowany, ja ten trash metal to ja łupałem, bo to było szybkie, fajne i no w ogóle... Tak. Upa i to jest właśnie ta energia najlepsza. Potem trochę mi się horyzonty pozmieniały, bo też ile można słuchać tego samego, chciałem czegoś innego. I tak samo z muzyką właśnie, jak miałem zaczynałem w ogóle od grania black metalu, bo to wiadomo, bo te nastolatki zafascynowani tą Norwegią, w ogóle super, to teraz jak się na to patrzy, to tam... Ja.
Ale kościołów nie paliłeś?
Nie. Takich rzeczy to nie. Nie, dla mnie zawsze, wiesz, była muzyka najważniejsza. Ta cała otoczka, która czasem aż przesłania tę muzykę, to była taka, no, że ci, co tak robią, trochę jakby skupiają się nie na tym, co trzeba, nie? Co z tego, że ktoś coś tam podpaliłeś, jak, kurczę, pokaż mi swoje nagrania, a tam, kurczę, wiesz, nagrane najemnika, jakieś barachło i tak, ale dobra, chcę tak robić, to niech robi. Natomiast... zgubiłem wątek.
Mówiłeś o trashu, tak? O tym, że zaczynałeś, znaczy łupałeś trash, potem postanowiłeś coś zmienić. Zmieniło się na black. No, wychodziliśmy tak, czy był taki ten punkt jeden zapalny, tak? To był ten,
tak. Że punktu zapalnego nie było. I że właśnie tak w moim przypadku było, że zaczynałem od grania tego black metalu z różnymi ludźmi, w różnych składach i tam coś tam nagraliśmy, ale chciałem już czegoś innego. Chciałem jakby więcej, bo to też uważam naturalny rozwój muzyczny. No nie każdego, nie? jeden stwierdzi, że tak, że to jest rozwój, drugi, że nie, ale ja uważam, że tak jakoś granie cały czas tej młódzki to tak trochę jest ograniczające, że można coś zrobić na klinie, można, nie wiem, na gitarze zagrać smyczkiem, cebulą, nie wiem, zmienić w ogóle instrument, jakieś takie, wiesz, no jakieś takie rzeczy, no, że jakby istotą jest sam dźwięk, a to jak go wydobędziesz, za pomocą czego i czy to nałożysz na to efekty i czy zrobisz z tego coś ciekawego, to już jest takie trochę większe wyzwanie i to było właśnie takim moim rozwojem.
A czy z tych nagrywek, czy z tych dokonań blackowych, black deathowych, to coś się zachowało? To gdzieś można tego posłuchać? Jest to gdzieś tam, czy
jest, tak? Jest. Jeden zespół właśnie tam, Daemonica to się nazywało. To, co no właśnie poprowadził mnie pan reżyser dźwięku do tych wokali. Jest to na YouTubie, w ogóle ktoś to odgrzebał. My kiedyś wrzuciliśmy na MySpace, a my tego w ogóle nie dokończyliśmy tak naprawdę, bo nam zabrakło kasy na miksy i master. Tak naprawdę surówka wrzucona z takimi wstępnymi miksami. No i mówi, no to macie, wstydu nie ma, nie? Zapłaciliśmy na ile mieliśmy zapłacić, zostało 0 zł, więc tak... I tak wrzuciliśmy i potem się nic z tym nie zrobiliśmy, bo to jak może zagramy koncerty, to trzeba jakiś skład, jakieś tamtego, ale to też był taki zespół, że tak nie wiedzieliśmy, w którym kierunku za bardzo iść. I tam nagraliśmy 4-utworowe demo, ale każdy utwór był z innej parafii, nie? Tak stylistycznie, więc tak jakoś trzeba było obrać taki punkt, no to w którym kierunku iść. A nie było tego pomysłu i każdy z nas się załapał w międzyczasie do jakichś bocznych składów, w których już zostaliśmy, ale wrzuciliśmy to wtedy na MySpace'a, to niech to wisi. I to ostatnio podsyłałem to swojemu znajomemu. Jest to na YouTubie, w ogóle nawet nie wiedziałem. Ktoś to wygrzebał chyba z jakiegoś MySpace'a, wrzucił i to nie ktoś z Polski, tylko ktoś z jakiegoś innego miejsca świata. Także można tego posłuchać. No to nie jest to może jakoś tam, teraz na to patrzę oczywiście, jakoś tam wartościowe, ale można, jak ktoś chce z ciekawości, może sobie sprawdzić.
No to ja chyba z tej ciekawości będę musiał sprawdzić. Tu jeszcze tylko pozwolę sobie jeden komentarz do tego, co powiedziałeś na początku, jeśli chodzi o dorastanie z muzyką. Queen według mnie jest zespołem wszechczasów, a Freddie Mercury jest... najlepszym, najwybitniejszym frontmanem wszechczasów i nikt mi nie powie, że jest inaczej, a jeśli się nie zgadza, to i tak nie ma racji i tym niniejszym temat zamykam.
No to prawda.
No.
Ja się zgadzam.
To jest... Mam taką znaczy, swoją...
Może wszechczasów to nie, bo ja też jakby nie mam takich wyznaczników, bo ja nie lubię wrzucać wszystkiego do jednego worka, wiesz. Oczywiście trochę przesadzam teraz, nie, że Queena tam nie porównasz do jakiegoś tam, nie wiem, Zenka Martyniuka, no, czy tam jakiegoś tam innego Don Wasyla, no też ma swój zespół, nie, no, wiadomo, że nie. Natomiast no, jest wiele zespołów, które grają na tyle specyficznie, że jakby porównywanie ich ze sobą jest dla nich krzywdzące, więc staram się tego unikać, o może tak, ale ogólnie zgadzam się z tym, że Queen wielkim zespołem był, tak, a Freddie frontmanem, tak, jak najbardziej.
Ja oczywiście, wiesz, tak trochę z przymrużeniem oka upraszczam, bo tak jak mówisz, no, ciężko jest porównywać zespoły grające w zupełnie różnych stylistykach i zespół z danej stylistyki nie potrzebuje takiego showmana, jakim był Freddie. Niemniej jednak tak, no, wielkim frontmanem był, tak samo jak i jego macierzysta kapela i na takiej mojej liście, jakby to nazwać, liście żalu zespołów, których nigdy nie miałem okazji zobaczyć i nie będę miał, no to na pierwszym miejscu był, jest i będzie Queen, ponieważ wszelkie nowe inkarnacje z innymi wokalistami, które tam próbowali tworzyć May z Taylorem, to nie dla mnie, ja tych tworów osobiście nie uznaję. Także no.
No kwestia gustu, ja byłem jak z Adamem Lambertem byli w Łodzi i powiem szczerze, że tak jak byłem sceptyczny przed koncertem, ale mówię do taty, chodź, jedziemy, nie mieliśmy okazji widzieć Queena, ale to jest tam jeszcze ich dwóch jest, oryginalnych, to sobie popatrzymy, nie? No ale jak już wyszedł Adam, no to już tak. Ja myślę, że to jest chyba najlepsze w cudzysłowie zastępstwo, no bo nie można zastąpić Freddiego, ale jeżeli już, to tak. to ten człowiek, mm-hmm. tak. Doskonały głos, świetna technika, świetny frontman w ogóle, pełen luzu, tam wiadomo, że pewnie to było trochę wyreżyserowane, mm-hmm. ale jak on w pewnym momencie stanął przed ludźmi i mówi, ja wiem, co myślicie, nie jesteście jak Freddy, i tam do nich mówi tego, kupił publiczność czymś takim, nie, wszyscy się zaczęli śmiać, wszyscy zaczęli mówić brawo i ten dystans do siebie, on wiedział, w którym miejscu jest, nie, że kogo musi mm-hmm. zastąpić i co ma zrobić i jednocześnie dał z siebie maksa, naprawdę, a jednocześnie tak widać było, tak jak mówię, pewnie wyreżyserowane trochę, ale taki luz był. Ludzie mm-hmm. to kupili, był naprawdę kapitalny koncert, naprawdę świetny, do tego cała ta oprawa, jakieś te wizualizacje, lasery, ruchome sceny, solówki, perkusizy, w ogóle na dwie perkusje grali w kilku utworach, w ogóle świetne.
To powiem ci, to jest bardzo ciekawe, bo jesteś pierwszą osobą, z którą kiedykolwiek rozmawiam, która była faktycznie na koncercie reaktywowanego Queenu z którymkolwiek z tych zastępczych, tak to nazwijmy w cudzysłowie, wokalistów, bo był Adam Lambert i oni jeszcze z jednym gościem jeździli, tylko nie pamiętam, jak on tam się nazywał. Ale właśnie nigdy nie miałem takiej opinii z pierwszej ręki. No, ciekawe.
Nie sądzę, kwestia, żeby oni... mi się podobało, naprawdę. Kapitalny koncert, doskonałe przeżycia, muzyczno jakoś tam gdzieś wewnętrzno-duchowe, jeżeli można to tak powiedzieć. Tym bardziej, że tak jak już wcześniej wspominałem, ze mną Queen był od tak 8-9 roku życia. I jakoś tak też mam sentyment do tych utworów i w końcu mogłem usłyszeć ich na żywo, jeszcze granych przez tych ludzi, bo przecież Taylor z Mayem grali na żywo. Mhm. No i zobaczyć ich ogólnie na żywo, zobaczyć Maya płaczącego, bo w pewnym momencie taką mają tradycję, że grają... O Jezu, wyleciał mi z głowy, jak się nazywał ten... Ta ballada, co Freddy zawsze śpiewał.
Bohemian?
Love of My Life. O.
Love of My Life, okej.
Love of My Life. I to był taki fajny punkt koncertu, gdzie Brian May wyszedł sam na scenę, która mm-hmm. była prawie cała ciemna, tylko był na niego taki punkt światełka. On zaczął to grać sam na akustyku i śpiewać do tego. On. Mm-hmm. No i cała hala światełka, wszyscy śpiewają. Te ileś tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi, wszyscy to śpiewali z Brianem Mayem. No potem na Telebimie przez chwilę puścili tego Freddiego, a Brian May się rozejrzał, zobaczył, co się to w ogóle dzieje, się popłakał i podziękował wszystkim. Świetne momenty takiego koncertu. No ja myślę, że tam można mówić o tam, że nie jadę na Queena, bo to nie Queen, ale to naprawdę bardzo fajne przeżycie coś takiego zobaczyć na żywo, chociaż raz, nie? Można tam się przejechać. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że udało mi się wtedy być na tym koncercie. Mhm. No i bardzo, bardzo mi się podobało.
Rozumiem. No ja tu, wybacz, przywaliłem jak łysy warkoczem balladę i rzuciłem Bohemian, do którego momentu piosenki. Ale tak no teraz
do pewnego
sobie myślę,
pewnie tak.
Do pewnego. A teraz tak sobie myślę, gadam tu jak taki zatwardziały ortodoks, nieprzejednany. Nie, Queenu to bym nie obejrzał i tak dalej, ale prawda jest taka, że w zeszłym roku byłem na koncercie Pantery. Zespołu, od którego gdzieś zaczynała się moja przygoda z ciężkim graniem. Zespół, który no, jest w mocno przemodelowanym składzie, tak, ma połowę oryginalnego składu, połowa jest wymieniona, więc też teoretycznie można by mówić, że co to za Pantera bez braci założycieli i głównych autorów muzyki, a jednak pojechałem i byłem na tym koncercie, no i doświadczenia były niesamowite, aż się łezka wokół kręciła, jak się ze trzy pokolenia doskonale bawiły i te utwory brzmiały niesamowicie, mocarnie, jakościowo. Uważam, że nie traciły, choć nie były zagrane, przynajmniej jeśli przede wszystkim jeśli chodzi o gitarę, tak, Zakk Wylde nie jest Dimebagiem i nie próbuje nim być. I zagrał to wszystko delikatnie, tak na swoją modłę, ze swoją taką tożsamością muzyczną. Ale doświadczenia były niesamowite, więc może nie powinienem tak tutaj właśnie tak twardogłowo gadać o tym Queenie, bo podejrzewam, że gdybym już się tam znalazł, to opowiadałbym teraz o tym tak samo, jak opowiadasz ty. Więc taka trochę może lekcja pokory dla mnie. Ale chciałem cię zapytać jeszcze jedną rzecz, bo tak wyłapałem, jak opowiadałeś o tym Polsacie 2, tak, że tam puszczali. Ja w ogóle tego nie pamiętam. Ja może opuściłem Polsat 2, pamiętam, że jeszcze czasy gdzieś tam podstawówki i liceum, jeszcze w MTV i na Vivie leciała muzyka. Nie wiem, czy Viva w ogóle jeszcze istnieje, ale na MTV jeszcze była muzyka, więc jakoś ten Polsat 2 nie wyłapałem tego, że tam leciał Slayer w ciągu dnia. O zgrozo. Jezusicku.
Dzisiaj jest to nie do pomyślenia. To była jakoś połowa lat 90. Wtedy, no wiadomo, nie było takich warunków internetowych i komputerowych jak dzisiaj, więc wszystko szło przez telewizję. Więc jak tam więcej było takich programów, które wcale nie były w nocy puszczane, bo tam były popołudniami. Chyba Chat Commando był jakoś po południu, chyba 17 czy coś takiego, i tam jeszcze więcej takich programów było. Ale tak. I to ciekawe.
Chyba za dużo wtedy akurat Cartoon Network oglądałem. W tych porach. Niemniej jednak, o co chciałem zapytać, bo mówisz, że oglądałeś te audycje, te programy, na karteczki spisane, kto tam grał, i wtedy rura do sklepu płytowego. I chciałem zapytać, bo ja jako chłopak urodzony i chowany w Olsztynie, spędziłem w Olsztynie prawie połowę życia, wyjechałem dopiero na studia. Nie wiem jak ty, czy też jesteś olsztyniakiem gdzieś tam od urodzenia, tak. Ale właśnie tak sobie myślałem, że jeśli tak, to byłem ciekaw, do jakiego sklepu leciałeś po te płyty. Być może do tego samego, do którego ja latałem po płyty.
No, kiedyś było ich dużo. W samej Urani były trzy. W samej hali Urani były w pewnym momencie trzy sklepy muzyczne. Wcześniej był dom, zaraz tuż obok Urani był dom handlowy BIM. Tak. I tam były chyba jeden czy dwa na pewno jeszcze stoiska z kasetami. I powiem ci, że ja tam głównie jeździłem. A Sidik też już był w centrum miasta, największy. A ja wtedy nie miałem o nim pojęcia w ogóle. Ja jeździłem, ja znajdowałem wszystko w tych w Urani i w tym BIM-ie, w tych czterech chyba łącznie stoiskach. Wszystkiego, co na dany moment szukałem, czego szukałem, nie, co udało mi się znaleźć i tak dalej. Kiedyś przez przypadek trafiłem do Sidika, a tam po prostu trzy razy więcej tego wszystkiego, mówię, wow. No i już od tamtej pory głównie tam jeździłem, a co nie było w CD-ku, to czasami jakieś odgrzebywało się gdzieś tam, jakieś takie starocie w tych pozostałych sklepach muzycznych. Pamiętam, jak kiedyś kupiłem w Urani właśnie w jednym stoisku. Najlepsze jest to, że one były obok albo naprzeciwko siebie w ogóle. Taka konkurencja, że tutaj jakiś sklepik pan ma, a naprzeciwko też pan ma sklepik z kasetami. Jak nie tego, to się odwracasz plecami, nie, i idziesz do innego. No, to jest po prostu niesamowite, ale to była połowa lat 90. I pamiętam właśnie w Urani kupiłem kiedyś na kasecie z Poligramu, jeśli dobrze mówię, Sweet Noise, ale wydanie na zachód, wszystko w angielsku. I to był taki mój biały kruk i se pluję w brodę, że kiedyś tego pozbyłem, nie wiem, sprzedałem to za jakieś 10 zł komuś tam w szkole średniej. No a teraz jak mam taką świadomość, jak wśród tych kolektorsów, jak to wszystko idzie, tam jakieś tam w ogóle chore rzeczy kupują bluzy za 1000 zł albo za więcej, niech sobie kupują, ale kurczę, że jakby ja bym tego nie sprzedał, tak czy inaczej, nawet za takie pieniądze. Chodzi mi po prostu o to, że no, nie miałem wtedy takiej świadomości, ale takie rzeczy można było kupić. Płyty, które nie powinny się ukazywać w Polsce, bo były wydane z przeznaczeniem na zachód, nagrane w ogóle po polskich zespołach, które mają polskie teksty po angielsku, można było to kupić. Mnóstwo perełek było w tych sklepach. To głównie tam chodziłem, tak. Czyli właściwie wszędzie, bo gdzieś tam jeszcze chyba był sklepik na Starówce, ale to ja już nie pamiętam tego. Aż tak stary nie jestem.
Na Starówce nie kojarzę. No ja głównie zahaczałem, dlaczego zahaczałem? Ponieważ to było po drodze do szkoły, bo ja tak właśnie gdzieś zacząłem w to wsiąkać na przełomie podstawówki i liceum, i ja mieszkałem na Jarotach, a do liceum jeździłem do dwójki, do centrum, więc idąc już ze szkoły na przystanek pod... No teraz jest tam ta galeria Aura, nie pamiętam, co tam było wcześniej, to już tak dawno temu było, nie pamiętam,
nic
co
nie było
w tym miejscu.
Tam...
Nic nie było, nie?
Tam był trawnik.
Tak, tam był trawnik, masz rację. No więc idąc tam na przystanek autobusowy naprzeciwko sądu, no to właśnie Cidik był po drodze, więc się zachodziło i tam pamiętam były te takie metalowe, te takie ramki i tam się to przerabiało, przewracało i no od czasu do czasu się z czymś do domu wracało, także no, ja to tam
a
głównie...
po drodze miałeś jeszcze Empik, o którym sobie przypomniałem właśnie.
Tak, tak, a tam naprzeciwko tam ratusza był też Empik.
Dokładnie.
Tak, tak. Chociaż pamiętam, że tam kiedyś zeźlił mnie jeden pan. Pamiętam to prawie jak dziś, ale to tak jest, że jakieś negatywne emocje to się przechowuje dłużej. Pamiętam, wszedłem tam kiedyś i chciałem przesłuchać płytę Mudvayne, the End of All Things to Come. Tak się chyba nazywała, to była ich druga płyta. I tam były te odtwarzacze, były słuchawki, można było poprosić kogoś z obsługi, żeby sobie płytę sprawdzić, bo wiadomo, internet to tam... Internet działa na takiej zasadzie, że się kradło telefon, nie? Włączało się modem i nie można było przez telefon rozmawiać. Tak wyglądał internet. I ja pamiętam, że wziąłem tę płytę i mówię, że chciałbym ją tam ten, a on do mnie, a zamierza pan ją kupić? Sobie myślę, no kurwa, po co chcę ją przesłuchać? Żeby wiedzieć, czy mam ją kupić, tak? No znam jeden utwór, singiel, który wyszedł, teledysk, ale nie znam pozostałych. Chciałbym, no dał mi ją ostatecznie, ale nie kupiłem. Chyba tak dla zasad nie kupiłem. Kupiłem ją wiele, wiele lat później w sklepie z używanymi płytami. To jeszcze kupiłem jakieś takie limitowaną edycję, taki jeepak, dwie płyty. Zrobiłem to w Gdańsku i pomyślałem sobie, no i widzisz, a wtedy miałbyś tam może jakąś prowizję z tej płyty, gdyby był milszy. No, także tak.
No, ja do Empiku nie chodziłem, bo mnie nie było stać na płyty, jak kupowałem kasety. Ale ja do Empiku nie chodziłem, bo oni jako jedyny sklep otwierali te kasety. Właśnie, żeby można, bo oni mieli jakąś taką dziwną politykę, nie wiem, czy to antykradzieżową, czy coś, nie wiem, że oni wyjmowali, otwierali pudełka, rozfoliowali, otwierali pudełka, wyciągali te kasety, że można było sobie to obejrzeć, a jak się zdecydowałeś kupić, to wtedy oni tam gdzieś szli do jakiejś szuflady, wyciągali co trzeba. Więc po pierwsze to ja tak nie lubiłem, jak to ja otwieram, a nie ktoś no tak. Mnie otwiera. Po pierwsze,
unboxing
a po drugie
musisz zrobić, nie?
Unboxing muszę zrobić osobisty i koniec, tak. To tak. A po drugie oni tam po otwarciu tego naklejali jakieś takie naklejki z, nie wiem, czy z EAN-ami, z kodami, czy z czymś tam, żeby to pewnie skanować sprzedając. Ale to było tak naklejone, że tego nie szło w ogóle odkleić i jak chciałem kupić jakąś kasetę, gdzie długo szukałem i miałem tylko tam, no to się decydowałem, a jak nie, to nie, ale pamiętam do dzisiaj, jak po prostu siedzę nad umywalką z mydłem, szczotką i próbuję, kurczę, przez 3 godziny coś z tym zrobić. Mówię, jak to za moja kolekcja? Cała ściana kaset, a tutaj jakieś takie, kurde, oblepione coś, kurczę, otwarte, już pomacane przez ileś tam ludzi, kurczę, pozostawiane ślady i jeszcze tak, i mówię, nie, Epic to była ostateczność, ja mu powiedziałem, ja rozumiem, że te kasety, bo można było też kasety przesłuchiwać wtedy, tak jak mówisz, że płyty, jak chcesz sobie zobaczyć, to tak, to włączali ci kasety, nie, i okej, nie, ale tak, nie, dlatego Epic omijałem.
Rozumiem. Chciałem na chwilę jeszcze wrócić, bo w tym roku jest, świętujecie 10-lecie Nexus Artificial. Tak chciałem jeszcze, bo powiedziałeś mi już trochę na początku o tym, jak ta płyta powstawała i pierwszy raz, kiedy usłyszałem ten album, teraz sobie jeszcze do niego wróciłem, to co mi rzuca się w oczy albo na uszy, to to, że brzmi to jak jak płyta grupy ludzi, którzy mają już doświadczenie, z niejednego muzycznego pieca chleb zjedli i jest to płyta bardzo dojrzała, przemyślana. Wiem już, dlaczego tak było, ale też wspomniałeś, że no, tam te nasze poprzednie wydawnictwa to dużo do poprawy i na okazję tego jubileuszu, tych 10 lat, jestem ciekaw, jak teraz patrzysz wstecz na ten debiut, jak postrzegasz tę płytę, jakie masz, wiesz, emocje z nią związane i ile byś tam na niej zmienił i czego?
Nic bym nie zmienił, tak jak wcześniej powiedziałem, bo to był zapis tamtego momentu zespołu. Jeżeli miałbym coś zmieniać, to trzeba by ją nagrać jeszcze raz od nowa. Ale z drugiej strony po co, bo co, kompozycje by się nie zmieniły, zmieniłaby się tylko produkcja pewnie na lepszą, więc nie ruszajmy tego. Jest to album dobry, tak jak powiedziałeś, nagrany, słychać, że to było nagrane przez ludzi, którzy mieli jakieś tam doświadczenie, chociaż kurczę, to tak też nie do końca, bo na przykład Rafał jest najmłodszy z nas wszystkich i on tego doświadczenia nie miał tyle co my, a naprawdę wniósł bardzo wiele dojrzałych kompozycji. Także tutaj naprawdę szacunek za to, że on potrafił ten instrument. jakie są moje emocje. No, płyta na pewno jest spójna, jak to u nas, też żeśmy pracowali nad nią ileś tam lat, nie wiem. Muszę policzyć, 2014 chyba wydaliśmy, a demo... A nie, to trochę inaczej. tam się znalazły utwory z dema, więc już mieliśmy połowę roboty zrobioną, także to nie liczy się. To nie tak jak teraz, że musieliśmy od nowa robić i wypracowywać, więc to tak było trochę tak, że mieliśmy 3 dema na koncie, i niektóre z tych utworów zawartych na demach tak nam się podobały, że jakby wrzucimy je też na płytę, nagramy sobie na nowo. No, tam z delikatnymi jakimiś zmianami, więc... Co bym zmienił? No nie, no tak jak mówię, tylko tę produkcję bym może zmienił, bo ta płyta to była w ogóle w tak chałupniczych warunkach nagrywana, że głowa mała, perkusję nagrywaliśmy w... Nie, no teraz też nagrywaliśmy w naszej sali prób, tylko że wiadomo, że teraz kurczę, mamy inną salę prób, lepszą akustycznie, lepszy sprzęt, większą wiedzę, rozłożyliśmy się z tym mikrofonami, wiedzieliśmy już jak to zrobić wtedy, tak, o, chyba tak trzeba, nie, to weź tam, przyłóż do tego, to będzie zbiera, no i okej, nie, a dzisiaj, teraz jak nagrywaliśmy, to wiesz, testowanie różnych mikrofonów, weź na werbel, 15 różnych mikrofonów sprawdzaliśmy, słuchaliśmy jak on brzmi, nie? Szybko, mocno uderz, lekko, zagraj szybko, zagraj wolno, jak on tam się zachowuje i tak dalej. Wtedy nie mieliśmy takiej wiedzy, po prostu działa, to jedziemy. To właśnie było, mieliśmy taką salę prób pod dworcem głównym, w ogóle taką zapyziałą. No, akustycznie ona nie była jakoś tam, ale my mieliśmy taką jeszcze takie zaplecze i tam to wrzucaliśmy te graty i tam nagrywaliśmy. No, nie były to warunki jakoś studyjne, nie? Wokale w ogóle w pokoju u znajomego Janka Winińskiego, też pozdrawiam, może ogląda. Mamy nadzieję.
Mamy nadzieję.
Tak. Który właśnie teraz ma swoje studio, ale wtedy był jeszcze młodzieńcem w szkole średniej, więc po prostu zgodził się za darmo nam pomóc i jeździłem do niego do pokoju, jak mieszkał z rodzicami i tam wydzierałem mordę w tym pokoju. Więc... to było... To na takich to warunkach było, wiesz, w takich warunkach to było nagrywane. Gitary nagrywaliśmy u Rafała w pokoju albo u Tomka w pokoju, jeszcze na stacji mieszkał w ogóle, wiesz, bo też robiliśmy reamping, tak jak teraz, czyli nagrywamy sobie gołe ścieżki, a potem sobie podłączamy do wzmacniacza i dłubiemy z brzmieniem, żeby właśnie czasu nie tracić, bo materiału jest dużo, nie trzeba dużo nagrać. No i tak wtedy podłączaliśmy się pod jakieś tam wszystko jedno, jakiś interfejs najprostszy do komputera, nagrywaliśmy ścieżkę, a potem ten... I to wszystko takimi niestudyjnymi metodami było robione, po prostu z taką ułomnością też trochę, wiesz, i to, no to niestety słychać, że ten materiał taki jest. Tam coś tam się w postprodukcji dało z tego wyciągnąć, ale ogólnie to jakby nadać temu naprawdę dobrą produkcję, taką od początku do końca, od A do Z w studiu, tak jak to powinno być, no to no, 3 razy lepiej by wyszło, nie? No ale tak jak wcześniej powiedziałem, to był zapis tego momentu, w tym tego zespołu, nie? No i tak po prostu to jest. Najważniejsze, że ludzie doceniali dążałość kompozycji i to jest jakby najważniejsze, że my mieliśmy jakiś pomysł na zespół i na płytę i to jest jakby najważniejsze. A kwestia produkcyjna to jest jakby drugorzędna. Ostatnio rozmawiałem ze swoim znajomym, który kupił naszą płytę, z którym zakładałem w ogóle pierwszą kapelę kiedyś. Powiedział, że no, że tam on swego czasu dużo działał właśnie w inżynierii dźwięku, tam całymi dniami siedział, dłubał tam w tym wszystkim. Mówi, że tam, tam takie brzmienie macie, a takie tam, coś tam bym poprawił. I tak od słowa do słowa doszliśmy do takiego wniosku, że właśnie te kompozycje są jakby najważniejsze, że to na nich się tak naprawdę opiera, a nie na produkcji, bo wystarczy spojrzeć na nagrania, stare nagrania kapel, które dzisiaj są kultowe, no to tam też produkcja pozostawia wiele do życzenia, to są po prostu klasyki, no bo najważniejszy jest pomysł i jego wykonanie, a oprawa to już jest kwestia drugorzędna, tak uważam.
No, weźmy na przykład, nie wiem, pierwsze płyty Sepultury, nie wiem, Show No Mercy Slayera, to ten...
No, na przykład. To też takie inne czasy, bo to jeszcze na początku, weźmy ten Show No Mercy, to jak oni mieli tam po takie nastolatkami, nie wiem po ile tam oni mieli lat i jeszcze, kurczę, w takich warunkach pierwszą płytę na początku lat 80., no to tak, no to brzmi jak brzmi, no widać, że nie było to jakoś ten, no ale kurczę, no płyta jest świetna, co tu dużo mówić.
No, wracając jeszcze do tego wszystkiego, co powiedziałeś, po pierwsze, nigdy w życiu bym nie podejrzewał, że pod olsztyńskim dworcem głównym mogły być sale prób.
Były dwie, a trzy nawet.
Nawet by mi się nie śniło w najgorszych snach, no. Że pod tym, że zburzonym już de facto.
Jeden nie jest zburzony, bo jeszcze był, no mieliśmy, tak. Mieliśmy salę pod tym wieżowcem, który się ostał właśnie. Tam też byliśmy, no właśnie, tam też graliśmy, wiesz?
Z tym wieżowcem to słyszałem ostatnio, że jest niezła telenowela, no ale to już tutaj pozdro dla komatych olsztyniaków. To po pierwsze. Po drugie, słuchając Nexus Artificial, ja nie słyszę, że tam czegoś brakuje. Nie mam słuchu absolutnego, tak? ale ta płyta brzmi dobrze. Tak? Oczywiście Vadera brzmi lepiej, okej, okay, tak? No ale jest ewolucja, jest wiadomo, jest progres, natomiast nie powiedziałbym, że tej płycie czegoś tak ewidentnie brakuje, że jakiś element odstaje brzmieniowo od innych, tak? Więc i tak jak mówisz, no to co już poruszaliśmy dzisiaj, to była pewna stopklatka tego, gdzie był zespół, i to też ma swój urok, tak? Więc ale właśnie to, co charakteryzuje tamtą płytę, i wydaje mi się, że właśnie charakteryzuje przekrojowo całą waszą twórczość, to jest pewna konsekwencja działania i pewna spójność, pewien pomysł. Z każdej płyty słychać, że tu nie ma przypadków, nawet właśnie ten debiut, bo czasami zdarza się, że nie wiem, czy tak czasami masz, że jak słuchasz debiutanckiej płyty jakiegoś zespołu, to masz wrażenie, że okej, to pewnie było na jakiejś wcześniejszej demówce, to na jakiejś starszej demówce, że jest zbiorem pewnych pomysłów. Każdy może być z delikatnie innej parafii, zebrali to w całość, wychodzi debiutancka płyta, tak czasami się zdarza, a tutaj, no tutaj nie, tu jest, jak pierwszy raz usłyszałem tę płytę, to miałem takie wrażenie, okej, siadło czterech gości w pokoju narad, rozłożyli to na czynniki pierwsze, zaplanowali to, określili koncepcję, określili cel, jaki chcą osiągnąć, siedli do instrumentów i później z taką aptekarską precyzją ten plan starali się zrealizować. Tak to brzmi przynajmniej dla mnie.
No po części tak było. Nie w całości, ale po części, bo my też zebraliśmy kilka utworów na tę płytę z demówek. Mhm. Tylko że już teraz to nie pamiętam, czy my żeśmy przearanżowywali. Trochę żeśmy przearanżowywali też, bo one wtedy były o czymś innym, jakby lirycznie. Każdy był oddzielną historią, a potem musieliśmy to zczepić w całość i trzeba było parę, faktycznie teraz mi się przypomina, że parę fragmentów w tych utworach trzeba było przerobić. Tak, ale ogólnie było tak, jak mówisz, że słuchajcie, od Rafała wyszedł pomysł na koncept właśnie poprzedniego gitarzysty, słuchajcie, mam pomysł na taki i taki. I co wy na to, żebyśmy zrobili tak. No i przedyskutowaliśmy i faktycznie, no, siedliśmy właśnie, że tu ma być tak, tu ma być tak, tu ma być tak. A reszta to, czego nie wiemy, albo wydaje nam się w tym momencie, że wiemy, a nie wiemy, to wyjdzie spontanicznie i jakoś to dopniemy. No, tak było. Także cieszę się, że tak patrzysz. Bardzo dziękuję, bardzo miło mi to słyszeć. Staraliśmy się.
Zasłużone, tak? No nie rzucam tutaj słów na wiatr. Ta opinia nie bierze się znikąd, no bierze się stąd, że jest to bardzo dobra płyta. No i tak samo właśnie, albo jeszcze bardziej, Vadera, do której chciałbym wrócić i tutaj gdzieś na niej zamykać koło. Jakie teraz plany na promocję Vadery koncertowe, czy też nie wiem, jakieś inne może? Co teraz dalej jeszcze planujecie z tym materiałem? Co będzie się działo?
No chcemy sobie kilka nagrań koncertowych puścić w obieg, w sieć. Będą nagrania z koncertu premierowego. Będą nagrania jeszcze przynajmniej takie mamy plany, zrobić sobie takiego live'a jeszcze. No i promować dalej, promować gdzie się da za pomocą właśnie tych promotorów, o których mówiłem wcześniej, z którymi współpracujemy. Oni też robią dla nas robotę. Mam nadzieję, że koncertowo też jakoś to wyjdzie. Na razie mamy plany, zgadujemy się z kapelami i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo to też jest dużo roboty. Ogarnianie trasy, te wszystkie plakaty, dzwonienie po klubach, pisanie po kapelach, jakieś tam takie, to jest mnóstwo roboty, czasu, którego nikt z nas nie ma, wiadomo, więc... No ale ogólnie chcielibyśmy. Chcielibyśmy właśnie trochę pokoncertować, sprawdzić ten materiał na żywo, zagrać go ludziom, którzy nas jeszcze nie znają, bo widać, że no, cieszy się niezłym odbiorem na żywo. No, byłbym zapomniał. We wrześniu jedziemy na Summer Dying Cloud zagrać. Już mamy potwierdzone. Więc to już mamy pewne.
Wiem. Widzimy się tam.
Super.
No, już od jakiegoś czasu mam bilety, karnet na całość. Gdzieś tam po drugim ogłoszeniu, oni tam tak czwórkami ogłaszają te ekipy, to gdzieś po drugim stwierdziłem, dobra, jadę. I właśnie w ostatnim chyba też zostaliście zaanonsowani wy, z czego się bardzo cieszę. Będzie kolejna okazja, żeby zobaczyć was na żywo. Także o Summer Dying Cloud wiem.
No to mamy pewne. Dalej reszta jest w strefie planów. Mam nadzieję, że będzie więcej, ale w jakich miastach i z jakimi składami to jeszcze nie wiemy, bo na razie to wszystko jest w trakcie ustalania. No, w swoim czasie damy znać w mediach społecznościowych.
No to trzymam kciuki, żeby ta koncertowa maszyna gdzieś tam się ruszała, żeby została dobrze naoliwiona i sprawnie się poruszała. Dobrze, Piotr, zeszło nam jak Zbisza strzelił, 1,5 godziny, nie chcę cię dłużej zatrzymywać. To była ogromna przyjemność gościć cię tutaj na skromnych łamach I Smell Music. Bardzo dziękuję ci, że przyjąłeś moje zaproszenie. Bardzo, bardzo fajnie się z tobą rozmawiało. Bardzo cieszę się, że mogłem się dowiedzieć więcej o a tym samym też moi słuchacze, których grono mam nadzieję, że będzie rosło, dowiedzi się więcej o was, o nowej płycie, o tym, jak powstawała poprzedniej płycie. I jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję Wadery, doskonały album, nie będę się już tu powtarzał, jak zdarta płyta, wiesz, że mi się podoba i każdemu, kto to ogląda, polecam bardzo gorąco, sprawdźcie ten album, bo naprawdę warto, a jak będą koncerty, to też sprawdźcie to na żywo. Także dzięki, Piotr, jeszcze raz bardzo tobie.
Dzięki bardzo. Bardzo miło się rozmawiało, jak najbardziej.
Dobra. To dzięki ci bardzo. Trzymaj się. Do usłyszenia.
Dzięki, cześć.
Hej. Dziękuję wam wszystkim bardzo gorąco za wysłuchanie mojej rozmowy z Piotrem. Mojemu gościowi jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie i za bardzo fajną rozmowę. Pamiętajcie, żeby koniecznie sprawdzić muzykę Defying, a w szczególności ich najnowszy album Wadera. Link do profilu zespołu na Bandcamp zamieszczam w opisie nagrania. Znajdziecie tam również linki do profili innych zespołów, o których wspominaliśmy w naszej rozmowie. W następnym odcinku moim gościem będzie... Nie powiem wam. Niech to pozostanie niespodzianką. Nie będzie to wspominany przeze mnie ostatnio MTS z formacji Typy, bo ten musi najpierw skończyć swoje wojaże po kraju kwitnącej wiśni. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dla tych, którzy mnie znają i myślą, że tylko diabelskie dźwięki mi w głowie, no to kolejny gość może być dość sporym zaskoczeniem. I z tym was zostawiam. Napięcie zbudowane, oczekujcie z niecierpliwością. Na dzisiaj dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, uważajcie na siebie i widzimy się za 2 tygodnie.